Generalnie łódka została, masz został złamany przez falę i ta sama fala prawdopodobnie wywróciła łódkę do góry dnem. Ja zostałem uwięziony jak gdyby w tej łódce i w końcu po kilku minutach stwierdziłem, że wychodzę na zewnątrz, bo za długo ta łódka się nie odwracała z powrotem. Jak wyszedłem, no to jak to zwykle bywa, jak wyszedłem już na zewnątrz, to łódka się odwróciła z powrotem do swojej właściwej pozycji, ale już była zalana całkowicie wodą. No i dopiero później, w momencie, kiedy zacząłem osuszać tą łódkę, okazało się, że z jednego przedziału nie mogę wybrać wody i tam się utrzymuje cały czas poziom oceanu. No i to było przyczyną jak gdyby wzywania pomocy, bo wiedziałem, że za 24 godziny ma ją się zmienić warunki pogodowe i wtedy będę, wtedy raczej z tą wodą pod pokładem będę musiał wzywać pomocy, ale już będą złe warunki. A teraz była sytuacja taka, że piękna pogoda i nie będę musiał niczyjego życia ryzykować, jeśli się udałoby w ciągu tam doby najbliższej mnie ewakuować.
A był jakiś moment, kiedy czułeś zagrożenie życia, kiedy byłeś pod wodą? Ile czasu byłeś pod wodą?
No tego nie wiem, bo to ciężko określić. Był taki moment, kiedy pierwszy raz w życiu się przestraszyłem na morzu, w momencie, kiedy wyszedłem z jachtu odwróconego do góry dnem, bo jak dość długo się nie chciał odwrócić. Przez 3 minuty tu akurat z zegarkiem w ręku byłem w łódce odwróconej do góry dnem i prawdopodobnie to były irracjonalne trochę zachowania, bo ta łódka nie tonęła, nie miała prawa zatonąć w momencie, kiedy było tyle powietrza, nawet jak tam trochę się wody jakimiś otworkami dostawało. No ale jednak po tych 3 minutach stwierdziłem, że kurczę, może coś jest jednak nie tak i jak zacznie ta łódka tonąć szybko, to będę miał coraz trudniej, żeby się wydostać, więc podjąłem decyzję, że wychodzę na zewnątrz. Jak wyszedłem na zewnątrz, to oczywiście no, wszystko było pod wodą, więc otwierając luk, podjąłem też decyzję, że wleję tą wodę do środka, no ale chciałem wyjść, wydostać się, żeby potem, jak gdyby tratwa ratunkowa się odpaliła sama, żebym jej nie szukał po tym oceanie, tylko żebym w miarę szybko się do niej dostał. Ani przez sekundę nie pomyślałem, że jestem na niewłaściwym jachcie, że tam bym się bał czegoś. Nie, wszystko było pod kontrolą.
No ale to fala spowodowała wywrotkę.
No, na 99% tak, ponieważ no, ja nie widziałem tego. Sytuacja była taka, że w związku z tym, że była taka spokojna noc, a wiatr miałem przeciwny, ale już taki z tendencją do zanikania, coraz słabszy z każdą godziną był, no to podjąłem taki wariant, żeby ustawienia względem fali i wiatru, żeby jak najmniej tracić, żeby mnie jak najmniej cofało. Dlatego stałem na dryfkotwie, w dryfie na żaglach, na dryfkotwie, co praktykowałem wcześniej już i tak samo nie jest to jakaś tam wymyślona przeze mnie metoda zatrzymywania się w cudzysłowie na morzu, tylko można powiedzieć książkowa metoda. Więc i wszystko było spokojnie, łódka spokojnie się zachowywała, co pół godziny biorąc pod uwagę powagę tego miejsca, nie było tak, że poszedłem spać po prostu i zapomniałem o tym, gdzie jestem i rano się miałem obudzić, tylko co pół godziny sprawdzałem, czy tam się nie zmienia, czy kierunek fali się nie zmienia, czy wiatr nie wzrasta na sile, albo nie maleje za bardzo. No i nic się nie działo. Była cały czas stabilna taka pogoda, z lekką tendencją raczej spadającą w dół. No i jak o 5:50, 5:45 wstałem, żeby zobaczyć w ramach tych półgodzinnych drzemek, żeby zobaczyć, co się dzieje, no to zdążyłem ziewnąć i przeciągnąć się w nadbudówce i w oknach się no i huk i łódka się odwróciła do góry dnem, a okna się zrobiły akwarium.
No musisz mieć jakąś teorię, musisz mieć jakąś tezę, jak do tego doszło.
No to nie były warunki jakieś ekstremalne. To może cała najsmutniejsza historia w tej, że spokojnie wcześniej radziliśmy sobie w dużo silniejszych wiatrach, przy większych falach, a tutaj no, to jest specyficzne miejsce na świecie. Ono jest przez wiele osób uznawane, że jest gorsze zdecydowanie niż przylądek Horn z jednego prostego powodu, że tam idzie prąd południowo-wschodni, znaczy no tak, prąd, który płynie południowo-zachodni, płynie na południowy zachód wzdłuż wybrzeża Afryki, Agulhas, czyli Igielny i on miał w tym momencie, kiedy ja tam byłem, 5 węzłów prędkości, czyli to była taka siła, że ja jednym jak gdyby halsem mogłem płynąć 2 węzły, a drugim 8 z prądem, jak się odwróciłem. Więc ten prąd, no to potęga tego prądu jest tam taka duża, że od czasu do czasu gdzieś może się zdarzyć, że jakaś fala skrzyżuje się, pójdzie z innego kierunku i takie fale też się zdarzały, tylko to nie były fale jakieś wielkie, załamujące się nad łódką, które w jakiś sposób mogłyby zakomunikować, że coś się dzieje, że coś się zmienia dookoła.
A skąd wiesz, że taka siła była tego prądu?
No bo prosta sprawa, no, w jedną stronę płynąłem jak gdyby pod prąd, płynąłem z prędkością 2 węzłów, a z prądem, jak zrobiłem zwrot, płynąłem z prędkością 8. Czyli, a prędkość łódki jak gdyby była po wodzie taka sama. ja specjalnie schodziłem bardzo nisko, w sumie daleko od lądu, bo to było ponad 300 mil od lądu, po to, żeby ten prąd, jak tam analizując mapy pogodowe, mapy klimatyczne, gdzie takie prądy są zaznaczane, że ten prąd tam miał mieć już dużo mniejszy wpływ dla mnie niż przy samym brzegu. Dlatego byłem tak daleko, nie ścinałem bardzo blisko. No ale okazało się, że ten prąd tam dalej jest taki silny i tutaj jedyna rzecz, no to kwestia tego wpływu prądu na to, co tam się dzieje dookoła.
Wróćmy do akcji ratunkowej. W takim razie opuściłeś łódkę na tratwie.
Tak, ale tratwę odpaliłem już sam, jak gdyby świadomie, w momencie, kiedy zobaczyłem statek.
I jak długo to trwało? Kiedy się dostałeś na statek? Jak oni ciebie podjęli? Ile czasu?
To trwało z pół godziny może, bo dzięki dzisiejszej technice, że Centrum Koordynacji Ratunkowej miało co 15 minut moją pozycję, to oni byli w stanie podać statkowi moją dokładną pozycję z ostatnich 15 minut. Czyli przy mojej prędkości to była moja pozycja przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt minut, ja bardzo wolno płynąłem, więc w zasięgu wzroku naszego z ich wysokiego mostka, to spokojnie jakby ją dostali dwie godziny wcześniej, to dalej by mnie znaleźli w tym samym mniej więcej miejscu. Więc statek wywołał mnie w związku z tym, że podałem informację, że udało mi się uruchomić radio i może mnie statek próbować wywołać. Wywołał mnie, jak jeszcze się nie widzieliśmy, gdzieś około w pół do ósmej rano. Akurat czas tam lokalny jest dokładnie tym samym czasem, co w Polsce, bo to jest ta sama strefa czasowa. RPA ma ten sam czas, co w Polsce.
Ale to radio było uruchomione na łódce?
Tak, na łódce.
Na łódce?
Na łódce, na łódce. No bo ja jeszcze w nocy tam, tak jak zacząłem, że naprawiłem instalację elektryczną, jeden akumulator udało mi się uratować, podłączyłem jeszcze dwie anteny, uruchomiłem to radio, no i po to, żeby mieć taki bezpośredni kontakt i z nimi coś móc ustalić. Chociażby im powiedzieć to, że nie muszą podchodzić pod łódkę, tylko mam tratwę, zrzucę ją i ja podpłynę i to będzie bezpieczniejsze dla wszystkich. Z tą tratwą. No i też podałem im moją pozycję aktualną, oni ją sobie zapisali, potwierdzili, ja ich wtedy zobaczyłem już.
A jak była łódka już, a jak tratwa się zbliżała do statku, to łódkę widziałeś?
Widziałem, mam nawet nagrany taki film, bo starałem się, może to też dziwne się niektórym wyda, że jeszcze miałem siły i ochotę kręcić filmy, ale biorąc pod uwagę to, że byłem sam i nikt inny nie może potwierdzić tego, co się działo i opowiedzieć, i ja sam też się obawiałem, że nie będę w stanie przypomnieć sobie wielu rzeczy, więc zaraz po tym wypadku wziąłem kamerę do kieszeni i wiedząc, że nie będę mógł notować, to kręciłem po prostu wszystko, komentarze wszystkie swoje, pompując wodę jedną ręką, drugą trzymałem kamerę, żeby opowiedzieć na szybko, co się wydarzyło, żeby po prostu mieć, nie być zakwalifikowanym później do kategorii żeglarzy opowiadających opowieści morskie niestworzone, tylko żebym miał jakąś dla siebie samego nawet podstawę do tego, co się wydarzyło i móc się tym podzielić dalej.
A kto więc widział ten film już?
Jeszcze ja tylko widziałem go na razie i dopiero próbujemy zmontować go razem z Telewizją Polską, taką zamkniętą historię.
I gdzie będzie do obejrzenia?
No, jeżeli wszystko dobrze... Na początku będzie na Festiwalu Filmów Żeglarskich Jachtfilm, to już mi się udało dzisiaj ustalić, że jak go zrealizujemy, to go chłopaki pokażą. No i będzie też w telewizjach regionalnych wyemitowany, więc... Bo mamy zamkniętą historię. No pewna historia się wydarzyła i aż od początku budowy do tratwy ratunkowej mamy historię, trzeba podzielić się doświadczeniem.
A to długi film?
Nie, telewizyjne to tam 25-30 minut to maks musi być. No.
To ja trzymam za słowo, że jak się będzie pojawiał w telewizjach regionalnych, to pojawi się też w Radiu Gdańsk.
Myślę,
może jakiś fragmencik pokażemy na naszej stronie internetowej. Póki co mamy zdjęcia z dnia, kiedy wypływałeś. No i wszystkie zdjęcia z rejsu są na stronie internetowej.
Tak, ale oprócz tego to bardzo mały procent, przez to, że ten internet satelitarny do najtańszych nie należy, chociaż i tak go miałem bardzo dużo, jak na możliwości polskie, to udało mi się zabrać ze sobą dysk z komputera, który dzisiaj się okazało, że jest użyteczny i można czytać z niego wszystkie dane, dlatego właśnie mam materiał filmowy do tego, żeby z tego rejsu też trochę doświadczeniami się podzielić. No nie było to może 300 dni, ale 107 dni to też już trochę rzeczy udało mi się przemyśleć i sprawdzić.
Właśnie chciałam zapytać, kiedy przyszedł czas na refleksję, na myślenie, na zastanawianie się nad tym, co tak naprawdę stało się w tym 107 dniu na morzu. Jak to było? Akcja ratunkowa, wszedłeś na statek.
Tak, tam się mną bardzo dobrze
tam
zaopiekowało.
Tam się zajęto to, bo ile czasu tak, trwał ten szok taki, kiedy nie byłeś w stanie nic mówić, myśleć, a w ogóle byłeś w szoku?
Nie, chyba nie. Chyba, może dlatego, że
to
ja...
To dobrze, że zapytałam, no bo zakładałam,
sytuacja
że
sytuacja jest taka, że ja tą łódkę zbudowałem, tak, sam i nawet wiele razy przez te 100 dni sobie plułem w brodę i w twarz, że Kurczę, ja bardziej się przygotowywałem na awarie, na jakieś wypadki, na różne niestworzone sytuacje, a najmniej myślałem o płynięciu. I to wiele razy sobie o tym pomyślałem, że dopiero do wielu rzeczy tam analizowanie trasy, wybierania trasy, że to dopiero się działo na łódce i sobie tam rozmawiałem z wieloma osobami. Dzięki temu, że miałem ten internet, telefon i tam sobie analizowaliśmy te wszystkie warunki pogodowe, to było dopiero wtedy. I tak samo nie zastanawiałem się, jak szybko będę płynął. No oczywiście założenia były, ale nie myślałem o samym płynięciu jako takim, a dużo więcej czasu poświęciłem na różne rzeczy awaryjne. Dlatego miałem do postawienia zapasowy maszt wtedy. No, musiałem działać, więc nie było czasu na szok. Akurat w tym przypadku i też może to dziwnie zabrzmi dla kogoś z boku, że tutaj 6 lat życia budowałem łódkę i w sumie dążyłem do tego i wszystko, co zarobiłem, wydawałem na tą łódkę, a powiem, że moment, kiedy ją musiałem podjąć decyzję, żeby ją zatopić, żeby nie stanowiła zagrożenia dla innych, nie był najgorszym momentem w moim życiu. Ja się oczywiście z tą łódką pożegnałem i było to smutne, ale no, wytłumaczyłem sobie tak, no, to są tylko rzeczy. To są rzeczy zrobione, albo kupione za pieniądze, albo zrobione moimi, albo rękoma moich przyjaciół.
A ja żyję.
Więc ręce są zdecydowanie lepsze i wtedy nie było jako takiego zagrożenia, że ja, nie wiem, jestem uszkodzony i coś mi grozi. No ale w perspektywie zmieniającej się pogody, która miała przyjść i przyszła, bo jak byłem na statku, to się rozpętało małe piekło tam wtedy i siedziałem na tym statku i obserwowałem z mostka po kilka godzin fale z góry, żeby starać się zrozumieć, o co tu chodziło z tymi falami.